taki temat mi leży na sercu, o duchowej obfitości, o jej istnieniu i można by wiele mówić o tym, czym ona jest, jak w nią wejść, jak ją utrzymać, ale ja chcę głównie mówić o tym, jak ją odzyskać, kiedy ona się z jakichś powodów w naszym życiu zagubi. I zanim będę czytał pewne teksty, chciałbym zaznaczyć, że kiedy mowa jest o duchowej obfitości, to nie sposób też mówić o duchowym niedostatku. Kiedy mówimy o duchowym bogactwie, to musimy też wspominać o duchowej nędzy. I na początku tu był czytany fragment z Psalmu 103 i powtarzaliśmy wspaniałe zdania. I można by powiedzieć, to właśnie tak wygląda ta duchowa obfitość. Kiedy Pan zaspokaja wszelkie nasze potrzeby, kiedy leczy wszelkie nasze choroby, kiedy usuwa wszelkie problemy z naszego życia, kiedy cieszymy się Jego miłosierdziem, Jego łaską, kiedy po prostu czujemy się w pełni usatysfakcjonowani. Ale wiemy, że nie zawsze tak nasze życie wygląda. Wiemy, że czasem różne chmury zbierają się nad naszym życiem, że przeżywamy różne doświadczenia, że przeżywamy pokusy, że przeżywamy ataki diabelskie. I wtedy nie jest nam po prostu tak bardzo różowo, nie jesteśmy w takiej wielkiej euforii. Przeżywamy wtedy poważne problemy, poważne doświadczenia i bywają chwile, kiedy nasze życie jest bliskie załamania. Ale właśnie dobrze jest tym sprawom się przypatrywać w świetle Pisma Świętego i badać właśnie, co ewentualnie jest przyczyną tego, że w naszym życiu duchowa obfitość jak gdyby nie zawsze tak się przejawia, nie zawsze funkcjonuje, że często czujemy jakieś braki, jakieś niedostatki. I chciałbym ten temat poruszyć, biorąc za podstawę pewne wydarzenia ze Starego Testamentu, a konkretnie z Księgi Sędziów. My wiemy, że te starotestamentowe historie służą dla naszego pouczenia, są pewnym cieniem tej duchowej rzeczywistości, w jakiej my teraz żyjemy, kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę. Jesteśmy ludem Bożym, nowego przymierza, jesteśmy duchowymi dziedzicami Jezusa Chrystusa, ale tamto jest dla nas przykładem i wiele tych wydarzeń, które spotykały właśnie lud izraelski, jest dla nas obrazem, jest dla nas, dla naszego pouczenia, dla naszego doświadczenia i dlatego to, co oni przeżywali, ma bardzo wielkie znaczenie, żebyśmy się temu przypatrywali, żebyśmy z tego wyciągali jakieś wnioski do naszego życia. I Księga Sędziów opisuje etap historii ludu Bożego, kiedy on już wyszedł z Egiptu, już odbył tą wędrówkę przez pustynię, już przekroczył Jordan i wziął w posiadanie swoje dziedzictwo, wziął w posiadanie ziemię kananejską, obiecaną mu przez Boga. I żyje w tej ziemi, gospodaruje, zagospodarowuje ten kraj, który Bóg mu darował. Ale właśnie nie zawsze cieszyli się duchową obfitością w tym kraju i spotykały ich różne rzeczy, które były udręką. I o tym właśnie czym chcemy czytać. I chciałbym, żebyśmy szczególną uwagę zwrócili na to, jaka była przyczyna ich problemów w tym kraju i jaka była Boża reakcja na te problemy i jaka była droga wyjścia z tych problemów i jakie było Boże rozwiązanie tych problemów właśnie. Będę czytał kilka małych fragmentów, które no właściwie do jednego się sprowadzają. One, pewna sytuacja się powtarzała szereg razy tam. I pierwsze miejsce przeczytajmy z Księgi Sędziów, trzeci rozdział. Trzeci rozdział od 7 do 9 wiersza. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszana Ryszatajma, króla Aram Naharaim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan Ryszatajma przez 8 lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował od Niela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. To jest jeden fragment. Drugi fragment jest w tym samym rozdziale od 12 wiersza do 15. I synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana. Dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Amonitów i Amalekitów, a wyruszywszy, pobił Izraela i zajęli miasto Pan. I byli synowie izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez 18 lat. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniaminitem. Może tyle. Dalszy odcinek jest w 4 rozdziale, pierwsze 3 wiersze. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor, a wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet Hagoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Może po tyle. W dalszym ciągu jest mowa, że właśnie Pan posłał i tym razem wybawiciela i są szczegóły tego, jak nastąpiło to wybawienie. Otwórzmy jeszcze 6 rozdział tej samej księgi i przeczytamy niektóre wiersze. Pierwszy wiersz, a potem od 6 do 8. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. 6 wiersz. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midjańczyków. I wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka. I tak dalej. Przerwijmy tutaj czytanie. Jeszcze można by czytać podobny fragment z 10 rozdziału i w księdze Nehemiasza jest takie podsumowanie, gdzie właśnie jest podkreślone to, jak często to się powtarzało, że ta historia powtarzała się w dziejach ludu izraelskiego szereg razy, pewien taki mechanizm, pewien taki scenariusz. Ja bym może poprosił taką folię, gdzie jest kilka punktów, dlatego żebyśmy lepiej zapamiętali. I właśnie tutaj widzimy ten mechanizm, który się powtarzał. Czynili zło w oczach Pana. Reakcją Bożą było to, że wydał ich w ręce wrogów. I trzeci punkt, wołali do Pana pod wpływem tej udręki, która ich spotkała. I czwarty punkt, Pan wzbudzał im wybawcę, wybawiciela. I jest taka, można tu widzieć, chodzi o relacje Boga i Jego ludu. I są te dwa czynniki, jak gdyby te dwa podmioty, jest Bóg i jest Jego lud. I niestety ludowi Bożemu przypada tu rola tego, który psuje sytuację, który sprawia, że jest nie tak jak trzeba. Czynią zło w oczach Pana. I gdybyśmy sięgnęli do ustanowień przymierza, jakie Pan zawarł ze swoim ludem, a a ono jest bardzo wyraźnie opisane w piątej księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, to byśmy widzieli, że właśnie to przymierze zawierało wszystkie potrzebne elementy, jakie są zobowiązania tego ludu, a jakie na siebie Bóg bierze zobowiązania. I Bóg obiecał duchową obfitość, ale pod pewnymi warunkami. I od razu zapowiedział, i tam w tym 28 rozdziale 5 Mojżeszowej jest taka lista błogosławieństw, potężnych, wspaniałych błogosławieństw, które spotkają ten lud za jego posłuszeństwo, za jego trzymanie się sercem swojego Boga, za jego szczerość przed Bogiem. A jest też lista właśnie różnych skutków, różnych konsekwencji, jakie będą ponosić, kiedy odstąpią od Boga, kiedy zaczną właśnie czynić zło w jego oczach, to znaczy naruszą te warunki przymierza. I to się tutaj po prostu realizuje w tej historii, którą przeczytaliśmy. I od razu trzeba powiedzieć, że to, że Pan wydał ich w ręce wrogów, to nie była Boża zemsta. To nie była też Boża kara. To był po prostu środek, żeby ich sprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Oni musieli poczuć skutki tego swojego nieposłuszeństwa. Musieli poczuć rezultaty tego swojego odwrócenia się od Boga, czy też po prostu zaniedbania się w swojej relacji z Bogiem, w swoich zobowiązaniach względem Boga. I dlatego właśnie znaleźli się w rękach wrogów. Po prostu przymierze z Bogiem wymaga, żeby nasze serca były z Nim związane mocną więzią. A jeżeli nie są, to przestają funkcjonować te wspaniałe Boże błogosławieństwa. Przestaje nasze życie cieszyć się tą duchową obfitością. I to po prostu się dzieje siłą rzeczy. Takie są mechanizmy, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli nasze serca nie są związane, nie są szczerze oddane naszemu Panu, nie pilnujemy się w tej naszej duchowej kondycji, żeby trwać z Panem we właściwej z Nim relacji, to przynosi określone negatywne skutki do naszego życia. Chciałbym jeszcze na podstawie innego miejsca biblijnego przedstawić właściwie to samo, ten sam mechanizm, z tym, że jest tam trochę inna sytuacja i trochę inny jest obraz tego stanu, mianowicie w drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale Pan mówi takie słowa do Salomona i to jest też bardzo znane miejsce. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 13 i od 13 do 15 wiersza. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię, i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. I może drugą folię poproszę, gdzie właśnie te z kolei zależności są tak przedstawione. Podobno pamięć wzrokowa jest skuteczniejsza, jest bardziej wydajna niż pamięć słuchowa. I widzimy właśnie, że Tutaj Pan mówi do Salomona o innych udrękach, o innych, innym rodzaju uciążliwości. Mówi o suszy, o szarańczy, o zarazie, ale rozwiązanie jest bardzo podobne. Trzeba po prostu wołać do Pana, z tym, że tu jest trochę bardziej szczegółowo, jest mowa o tym, że trzeba się ukorzyć przed Panem, że trzeba się modlić, szukać Jego oblicza i odwracać się od swoich złych dróg. I jest to, a wtedy właśnie Pan wysłuchuje z niebios, odpuszcza grzechy swojego ludu, ich ziemię uzdrawia, ich teren niejako, ich życia wraca do właściwych relacji z Nim. I to powoduje, że powraca jak gdyby ta duchowa obfitość. I jest pocieszające tutaj, że to, co jest do zrobienia ze strony człowieka, który znalazł się w takiej sytuacji, że coś przestało w jego życiu funkcjonować, że jego relacja z Panem jakoś się zachwiała, albo może tego nawet nie zauważył, ale znalazł się w jakichś wielkich trudnościach, jakichś wielkich tarapatach, znalazł się w jakichś problemach bardzo, bardzo uciążliwych, czy to w jakichś chorobach w swoim życiu, czy najbliższych członków rodziny, czy w jakichś sprawach bytowych, o których często słyszymy, czy jakichś rozterkach, nieporozumieniach, na przykład w relacjach małżonków coś się zaczyna rwać, coś zaczyna pękać, coś zaczyna się jak grozi zburzeniem, albo w jakichś innych jeszcze sprawach po prostu nasze życie nagle znajduje się w problemach i będąc ludźmi wierzącymi nie wiemy bardzo jak do tego podejść, jak to sobie wytłumaczyć, jak z tego wyjść. I myślę, że tutaj te przykłady starotestamentowe wskazują nam taką drogę wyjścia i wskazują i są bardzo zachęcające w tym właśnie sensie, że Pan nie oczekuje od nas niczego, co by przekraczało nasze możliwości, niczego, co by było dla nas niewykonalne. Po prostu powinniśmy wołać do Pana, powinniśmy ukorzyć się przed Nim, przyznać, że nasze życie było nie w pełni mu oddane, że takie czy inne zło miało miejsce w naszym życiu. Te elementy tego, o czym mówiłem, i te wnioski można by podeprzeć całą masą wersetów też i nowotestamentowych, gdzie mamy wspaniałe obietnice, gdzie mamy po prostu jak gdyby to nasze nowotestamentowe dziedzictwo, które nie było dziedzictwem geograficznym, ale dziedzictwem właśnie duchowym. I tam są wspaniałe obietnice, które na przykład mówią o tym, że to jest ostatnie wiersze pierwszego listu Jana. Tam jest taki wspaniały wiersz: wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Zły to jest szatan po prostu. A więc wspaniała obietnica, tylko że bardzo często się zdarza w naszym życiu, nawet jako ludzi wierzących, że ona nie do końca funkcjonuje, że zły może nas tknąć. A dlaczego? Dlatego, że w taki czy inny sposób daliśmy mu przystęp. I jest takie miejsce, inne miejsce, które nas przed tym ostrzega, żebyśmy nie dawali diabłu przystępu, bo jak mu damy przystęp, to nas tknie. A może nie tylko tknie, ale poturbuje dotkliwie. I będzie to rezultatem tego, że nie spełniliśmy warunków tego przymierza, że daliśmy diabłu miejsce, czy to w naszych myślach, czy w naszych słowach, czy w naszych czynach. I z jednej strony jest to ludzkie, jest to naturalne. Nasze życie bardzo łatwo popada w jakieś takie rzeczy, ale jest droga wyjścia, jest droga właśnie powrotu do tej Bożej normalności, do tych normalnych relacji z Bogiem, właśnie kiedy lud Jego woła do Pana. I ten trzeci punkt na tej poprzedniej folii, wołali do Pana. Chciałbym, żeby tak mocno utkwił nam, nie tylko może na dzisiejszy dzień albo na najbliższe dnie, ale żebyśmy go sobie tak zapisali w świadomości jako środek do powrotu do normalnych relacji z naszym Panem, niezależnie od tego, jakiego rodzaju trudności nas spotykają, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju problemami się borykamy w naszym życiu. I to wołanie do Pana, czyli po prostu usilna modlitwa, ona powoduje przemianę. Rezultatem jest ten następny punkt, że Pan wzbudzał im wybawcę. Czyli na skutek naszego wołania Pan zaczyna działać po prostu. Zaczyna się coś zmieniać. Jeżeli my się korzymy, jeżeli odstępujemy od złego, jeżeli szukamy Bożego oblicza w modlitwie, to Pan zaczyna działać. Może nie od razu, może nie tego samego dnia się to ujawni, ale na pewno Bóg zaczyna realizować warunki swojego przymierza. Gdybyśmy czytali wiele innych miejsc, nie mamy na to czasu, to byśmy zobaczyli, że wiele jest takich świadectw. Już od Księgi Mojżeszowej, kiedy lud Boży wołał do Pana, albo Mojżesz, czy jakiś przywódca tego ludu wołał do Pana, Pan zawsze odpowiadał, Pan zawsze reagował pozytywnie. Nigdy wołanie do Pana nie było bezskuteczne. Jest taki psalm 107, gdzie są opisane cały szereg takich sytuacji, w których się lud Boży znalazł, jakiś udręk, którego spotkały. I każdy ten fragment się kończy takim wersetem: wołali do Pana i wybawiał ich z ich ucisku. I nawet jest takie miejsce tam w Księdze Sędziów, trochę dalej, w 10 rozdziale, gdzie znowu czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, znowu popadali w niewolę, a kiedy wołali do Pana, to Pan im powiedział: wołajcie sobie do tych bogów, którym służycie, ja już was nie będę wyrywał. I to już była naprawdę groźna sytuacja. Ale kiedy czytamy dalej ten rozdział, to widzimy, że nawet w tej sytuacji Pan i tak ich wyrwał. Bo oni się przestraszyli, oni sami zaczęli porządkować swoje życie, zaczęli usuwać ze swojego życia te obce elementy, te naleciałości, którym pozwolili wejść i zająć miejsce ich Boga. I Pan się i tak zlitował, i tak posłał wybawcę, i tak ich wyratował. Moi drodzy, dlatego możemy, Słowo Boże mówi, z pełną ufnością, w pełni wiary możemy w każdym czasie przystępować do naszego Pana, choćby nas oskarżało sumienie, choćby ciążyły na nas bardzo ciężkie winy, albo może jakieś... Niekoniecznie to muszą być jakieś wielkie grzechy. Może być sytuacja, gdzie nie jesteśmy bardzo świadomi, w czym tkwi rzecz, w czym myśmy nie dopisali, co spowodowało, że diabeł znalazł dostęp do naszego życia i zaczął nas dręczyć i zaczęły nas spotykać różne uciążliwości, różne nieprzyjemności, różne walki duchowe. Czy wiemy, czy nie wiemy? Możemy wołać do Pana. A jak wołamy do Pana, to Pan zaczyna działać i zaczyna czynić zmiany w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, czyni zmiany w naszym własnym życiu. My, korząc się przed Panem i wołając do Niego, czyli modląc się usilnie, zostajemy przez Niego przeobrażani. I On stopniowo naświetla nam to, czego z początku może nie rozumiemy. Może nie wiemy dlaczego, może nie wiemy, co sprawia w naszym życiu, że jest źle, że jest tak, jak jest. Może nie zdajemy sobie sprawy, że nasze motywacje pewne nie uległy przeobrażeniu. Może nasze relacje z innymi osobami, czy jakieś zgorzknienie właśnie w naszym życiu, czy jakieś inne jeszcze czynniki sprawiają, że Pan jest zasmucony i że Jego błogosławieństwo jak gdyby się wycofało z naszego życia, ale w miarę naszego wołania do Pana to może zostać zmienione, bo On nas przekształca i choć nawet początkowo nie wiemy, o co chodzi, to w miarę naszych modlitw On nam to objawi, On nas nakieruje w różny sposób przez swoje słowo, przez bezpośrednie jakieś odbieranie pewnych myśli od Ducha Świętego, albo przez jakiegoś człowieka, brata czy pastora, który nam usłuży, który nam pomoże w naszej sytuacji. Wiele sposobów ma Pan Bóg. Wystarczy, że usilnie zabiegamy o to, aby nasze życie było w porządku przed Jego obliczem. I taki mi się nasuwa obraz. Wy macie tutaj wiele małych dzieci, jest wiele młodych osób, młodych małżeństw i są te niemowlaki dopiero co urodzone albo kilkumiesięczne. I wszyscy wiemy, jak one rozwiązują swoje problemy. Że w zasadzie mają tylko jeden sposób rozwiązania problemu, jakikolwiek by to był problem. Te problemy są najróżniejszego rodzaju. Na przykład mama zapomni nożyce gdzieś tam i zawinie te pierzynkę, te pieluszki i nożyce tam uwierają gdzieś. To jest oczywiście dowcip, ale czy to dziecko jest głodne, czy ma mokro pod sobą, czy właśnie coś go uwiera, czy kłuje, czy drażni odzież jego skórę. Jest tylko jeden sposób rozwiązania tego problemu. Ona woła swoją matkę. I nie bardzo musi wiedzieć, ono nie wyraża żadnych treści, a jednak to jest sprawą już matki, żeby po prostu rozpoznać, o co chodzi, jaki jest ten problem. I nasz Bóg doskonale wie, jakie są nasze problemy. Wiecie, ja się jakiś czas tak martwiłem, czy ja się prawidłowo modlę. I nawet w usłudze tu i tam na ten temat wzmiankowałem, czy ja mam wiarę przy modlitwie, czy ja właściwe słowa wypowiadam, czy ja właściwe akcenty kładę. Bolało mnie, że ja często w modlitwie moje myśli jakoś odchodzą gdzieś i muszę wracać myślami, jakieś takie rozproszenie. I tak jakiś taki wewnętrzny niepokój miałem, że moja modlitwa pewnie nie jest tak skuteczna, jak powinna. Ale kiedyś przeczytałem takie wspaniałe zdanie w pewnej książce, nie wiem już w której, bo tych książek teraz jest tyle, że nie jestem w stanie zapamiętać, ale było tam wspaniałe zdanie. Nie licz na swoją zdolność naśladowania Boga. Licz na Jego zdolność prowadzenia Cię. I to jest wspaniałe, że my nie musimy i ten niemowlak, on się nie martwi, czy prawidłowo woła, czy prawidłowo krzyczy. On po prostu krzyczy i to jest wszystko, na co go stać. I to już jest sprawą mamy, żeby się w tym rozeznała, o co chodzi. I wiedzmy, że jak tylko wołamy do Pana z głębi serca szczerego, to On słyszy i zmienia. I zmienia się nasze własne życie, a w ślad za tym zaczynają się zmieniać okoliczności.